Czy podczas ocieplenia dachu skośnego powinno się dosunąć, docisnąć wełnę ociepleniową do membrany dachowej, czy też powinna zostać tam szczelina wentylacyjna? Zapraszamy do słuchania. Cześć Sławku, dzień dobry.
Cześć, ależ temat taki wydaje się specjalistyczny, ale tutaj chyba dużo jest różnych sprzecznych opinii, więc no, w sumie ciekawy temat.
No wiesz, jest dużo sprzecznych opinii. Pogoda za oknem troszeczkę się już zbliża ku zimie, albo wręcz jest już
jak
zimowa.
To trochę? Dzisiaj skrobałem szyby przez 10 minut, bo się okazało, że nie mam płynu do szyb, żeby rozmrozić. No bo kto by pomyślał, że na początku października będzie taka pogoda i o mało bym się spóźnił z dziećmi na autobus szkolny, no bo kurczę, szyby nie chciały się odmrozić, więc ja jestem mega niezadowolony, składam reklamację, ja chcę lato, ja nie mogę tak pracować, po prostu.
Znaczy się, jak najbardziej się z tobą zgadzam, natomiast chciałbym, żeby to posłużyło jako tło do tego, co chcemy powiedzieć, to znaczy chcemy przejść do ocieplenia domu i zdarza się tak, nierzadko, że ocieplenie domu przypada na ten okres właśnie jesienny, kiedy mamy dom i zaczynamy już go jakoś ocieplać od wewnątrz, jakieś pierwsze prace, chcemy go zamknąć też i coś w środku pracować. No i w tym momencie dach już często mamy przykryty, zresztą dla omawianego przypadku wstępne krycie dachu i docelowe też są już potrzebne, no i zabieramy się za ocieplenie tego dachu od wewnątrz. I mówimy tutaj tylko i wyłącznie o dachach skośnych, spadzistych. Nie mówimy tutaj o dachach płaskich, bo to jest zupełnie inny przypadek. No i w przypadku dachu skośnego mamy krokwie, całą więźbę dachową, może być też więźba prefabrykowana i jest na tym deskowanie albo nie ma deskowania. Jest membrana wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności albo na deskowaniu też może być papa. No i pojawia się to pytanie, czy tą wełnę docisnąć do tej membrany, czy do deskowania, czy zostawić jednak szczelinę wentylacyjną. No i jakby taki jest kontekst tego pytania. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze powinienem dodać, jakie są założenia w takim przypadku.
Nie, chyba to wszystko. Może bym tylko wyjaśnił, czym jest wstępne krycie dachu, a czym jest krycie dachu docelowe, bo to wstępne krycie dachu, przyznam, ja pierwszy raz usłyszałem na twoim blogu o tym. Wcześniej w ogóle o tym tak nie myślałem, więc nie wiem, czy to jest oficjalna definicja, natomiast mówimy o wstępnym kryciu dachu w znaczeniu, że mamy właśnie łaty, kontrłaty, mamy membranę lub papę, no i jak pada deszcz, to nie wpada nam do środka, a docelowe pokrycie jest wtedy, kiedy mamy już blochodachówkę, dachówkę ceramiczną, czy też betonową, czyli mamy już dach, który jest no, gotowy, wykończony z zewnątrz.
Tak, tak. No chodzi po prostu o pierwszą i drugą jakby warstwę pokrycia dachowego. No i tak. I teraz jak prawdziwy fachowiec powinienem odpowiedzieć, to zależy. To znaczy,
oczywiście,
czy dociskać tą membranę do deskowania, czy też do membrany, czy dociskać wełnę do membrany, czy do deskowania, to zależy. I zależy od tego, jakie jest właśnie to wstępne krycie dachu. Czy jest ono paroprzepuszczalne, czy jest ono paronieprzepuszczalne. Paroprzepuszczalne, czyli jeżeli mamy membranę na dachu, jako wstępne krycie, to do membrany ta wełna powinna być dociśnięta. Jeżeli pokrycie dachu jest zamknięte dla pary wodnej, no to potrzebujemy szczeliny wentylacyjnej, żeby para wodna, która będzie przechodziła z wnętrza budynku przez właśnie tą wełnę, przez ocieplenie, miała możliwość no, odparowania, krótko mówiąc, czyli wyjścia poza budynek, tam jest wtedy potrzebna ta szczelina wentylacyjna, bo no, przez papę czy membranę wstępnego krycia nieprzepuszczalną dla pary wodnej, para by nie przeszła, by się tam kondensowała, więc potrzebujemy tej szczeliny wentylacyjnej. No i to jest taka prosta zasada. Natomiast pojawia się jeszcze dodatkowe pytanie, a co w przypadku, jeżeli mamy deskowanie? No oczywiście w przypadku, kiedy mamy deskowanie i na nim papę czy inną nieprzepuszczalną dla pary wodnej membranę, no to deskowanie tutaj niczego nie zmienia. I tak ta szczelina wentylacyjna jest konieczna, żeby odprowadzać parę wodną. Jeżeli mamy membranę o wysokiej paroprzepuszczalności, to deskowanie niczego nie zmienia, bo deskowanie samo z siebie jest paroprzepuszczalne, no i można spokojnie tą wełnę docisnąć do deskowania. No i już, właściwie w ten sposób można by było odpowiedzieć na to pytanie w 100%.
No tak, ale to byłoby za proste, no bo jednak spotyka się na pewno z takim zdaniem, że jeżeli mamy membranę, czyli mamy paroprzepuszczalną, no to nie dosuwajmy membrany do wełny do membrany, zostawmy sobie 5 cm na przykład szpary, aby w razie czego, gdyby tam powstała wilgoć, no to ona zostanie w jakiś sposób wentylowana, no w jakiś sposób pozbędziemy się tej wilgoci. Próbowałem ten argument zrozumieć, ale szczerze mówiąc nie za bardzo rozumiem, no bo teraz tak, na mój rozum. Jeżeli mamy wełnę dosuniętą do membrany, wilgoć jest w postaci, to nie jest woda, tylko właśnie jest para wodna, przechodzi przez wełnę i dzięki temu, że jest od razu styk z membraną, ta para wodna przechodzi przez membranę i skrapla się dopiero na jej powierzchni i dopiero potem spływa. Natomiast jeżeli będzie szpara między wełną a membraną, no to ta wilgoć będzie skraplała się już pod membraną, więc ta wilgoć raczej będzie przecież skraplała się z powrotem do wełny. Wręcz ta wełna może być wtedy zawilgocona i ulec zniszczeniu. Więc nie rozumiem tego argumentu, nie wiem, dlaczego niektórzy decydują się na tę szparę, może ty znasz to uzasadnienie, a może jest jednak jakiś powód, dla którego taką szparę trzeba zostawić.
Zresztą nie znam uzasadnienia dla takiego wykonania i moim zdaniem tej szczeliny wentylacyjnej nie należy zostawiać. Natomiast to, co powiedziałem na początku, to są jakby takie ogólne zalecenia, najbardziej podstawowe. I też opisałem takie najbardziej podstawowe zjawiska fizyczne, które się dzieją, czyli po prostu przenikanie pary wodnej. Natomiast w dachu dzieje się bardzo dużo zjawisk takich, można powiedzieć, drugorzędnych, ale nie w sensie, że one są mniej ważne, tylko że one się dzieją dodatkowo w stosunku do tych głównych zjawisk, takich jak po prostu przenikanie pary wodnej przez przegrody. I właśnie a to się dzieje kondensacja, która może się wydarzyć w momencie, kiedy mamy jakiś niefortunny zbieg okoliczności albo źle zaprojektowaną przegrodę i dochodzi gdzieś do tej kondensacji. Gdzieś pojawia się nadmierna ilość pary wodnej i styka się ona w którymś momencie z bardzo zimnym środowiskiem zewnętrznym, więc jakby to się może zdarzyć. Oprócz tego para wodna migruje nie tylko w poprzek przegrody, jakby prostopadle do niej, czyli od wewnątrz na zewnątrz, to nie jest jedyny kierunek migracji pary wodnej, ona też potrafi migrować wzdłuż wełny mineralnej ułożonej na skosie, tak? Czyli ona potrafi migrować w wełnie, w całej warstwie do góry, pnąc się do góry razem, razem z ciepłem. Więc jakby tu jest więcej takich różnych zjawisk, które się dzieją. Dlatego wymyślanie własnych rozwiązań, próbowanie czegoś ekstra zrobić inaczej, lepiej, bo tak mi się wydaje, no prawdopodobnie spowoduje to, że natkniemy się na jakieś takie zjawisko, tak jak ja nazwałem w cudzysłowie drugorzędne, dodatkowe, można by powiedzieć, albo takie nieoczywiste, które albo nie będzie w ogóle szkodliwe, albo czasami będzie wręcz pomocne, bo takie zjawiska też się zdarzają, a czasami może być tak, jak mówisz, że ono będzie szkodziło, bo w niekorzystnych warunkach jednak ta para wodna może się gdzieś wykraplać. I teraz jakby przykład. Albo zanim przykład, to jeszcze jedna ważna uwaga. Jeżeli mówimy o szczelinie wentylacyjnej, to szczelina wentylacyjna musi mieć wlot i wylot, inaczej nie jest szczeliną wentylacyjną, tak, tylko jest po prostu jakąś pustką powietrzną. Pustka powietrzna, w której nie ma przepływu powietrza, właściwie nic nie daje, może wręcz zaszkodzić. Tak? Więc jeżeli mówimy o przypadkach, w których potrzebna jest szczelina wentylacyjna, to ta szczelina musi mieć zapewniony wlot, wylot. Na wylocie muszą być kratki wentylacyjne, żeby żadne kuny i inne zwierzęta tam nie wchodziły. Jakby zostawmy ten temat na razie. Natomiast co się dzieje, co widzę i jakie pytania powstają, jakie zjawiska widzę w momencie, kiedy coś jest niezrobione do końca, zrobione źle albo po prostu jest w trakcie pracy. Jedna z takich rzeczy, to co mówisz, że woda potrafi skroplić się, para woda potrafi skroplić się i dosłownie kapać na membranie, no to jest zjawisko, które dosyć często się zdarza w momencie, kiedy mamy położoną tą samą membranę wstępnego okrycia bez deskowania. Nie mamy jeszcze zrobionego ocieplenia. Budynek jest już w miarę zamknięty, bo już na przykład ma okna. No jeszcze nie jest oczywiście całkowicie szczelny. Może być ocieplony, ale nie musi, ale już jakby jest w stanie zakumulować jakąkolwiek ilość ciepła. No ale dach jest nieocieplony. No w takim wypadku w ciągu dnia, w okresie takim jesienno-zimowym, ten budynek jest w stanie się lekko nagrzać, jest w stanie zakumulować jakąś tam niewielką ilość tego ciepła, nagrzać się do tych kilku stopni Celsjusza i utrzymywać tą temperaturę później w nocy przez jakiś czas. Natomiast jednocześnie na zewnątrz temperatura z plusowej nocą potrafi przejść do minusowej, No i o ile na ścianach tego problemu nie ma, o tyle na cienkiej membranie dachowej od wewnątrz ona już przyjmuje temperaturę ujemną, tak jak temperatura zewnętrzna. W środku był dalej plus i pod sufitem była jakaś ilość pary wodnej zebrana, no bo para wodna w powietrzu zawsze jest. No i dochodzi do kondensacji. I to jest taki pierwszy zarzut, że coś jest z membraną dachową, tą wysoce paroprzepuszczalną, nie tak. No bo nagle woda się na niej skropliła albo przeciek, albo coś. Jakby to jest zupełnie naturalne zjawisko, które ustanie po ociepleniu budynku, ta woda po prostu przestanie się tam skraplać i koniec, tak? Źle by było, tak jak mówisz, gdyby ta woda się skraplała i kapała nam na wełnę mineralną, no to by było wtedy źle. Tak jak powiedziałeś, para wodna może się skropić, ale ona ma się skroplić pod dachówką, czy pod blachodachówką, czy blachą, czy jakimkolwiek innym, tym już głównym, docelowym pokryciem dachowym, może się skropić, może kapać na membranę i po membranie sobie spływać. Więc jakby to jest jedna taka rzecz. Mam jeszcze jeden przykład, ale pytanie do ciebie, czy tutaj wszystko powiedziałem, jakby odpowiadając na twoje pytanie.
Tak, wszystko powiedziałeś, natomiast przypominam sobie przypadek naszego kursanta, który mimo tego, że miał budynek ocieplony, to dalej miał problem z wilgocią. Okazało się w toku śledztwa, że w projekcie, bo miał budynek parterowy z pododaszem nieużytkowym. Natomiast okazało się, że w projekcie na stropie miał przewidzianą folię paroizolacyjną, tak aby ta para nie przedostawała się na poddasze nieużytkowe. Jednak wykonawca go przekonał, że nie warto, po co płacić, lepiej zaoszczędzić. No więc posłuchał wykonawcę, tej folii ta folia nie została wykonana. No i przez to cała wilgoć z parteru wchodziła na pododasze nieużytkowe, no i tam się niestety dosyć mocno wykraplała. Tak więc nie jest to naprawdę problem nieistotny. Oczywiście czasami znowu to jest taka sytuacja, że jak zrobisz czasami coś błędnie, to nie oznacza, że potem będziesz miał z tego powodu problem. Natomiast budujemy dom poprawnie po to, aby w przypadku, kiedy tej pary wodnej będzie za dużo, aby właśnie nie było problemu z wilgocią. Więc chciałbym zwrócić uwagę na to, jak ważny jest każdy element projektu i budowy, że nie tylko wystarczy dosunąć wełnę do membrany, ale ważne są wszystkie warstwy, także na stropie, co wydawałoby się, że nie powinno mieć to związku z dachem, a jednak może mieć.
Tak, to wiesz, jakby zanim przejdę do drugiego przykładu, też jakby z drugiej skrajności, to powiem ci, że koszt takiej, no najtańszej, bo najtańszej, ale jednak myślę, że w 90% albo i lepiej skutecznej folii paroizolacyjnej, no to jest 200-300 zł na całym budynku. Oczywiście zależy od wielkości budynku, tak jakby. Więc to jest taka oszczędność, że ja budując domy dla moich klientów, nawet nie wpadłbym na tak genialny pomysł, żeby po prostu na czymś takim zaoszczędzić. No, do tego dochodzi jakaś robocizna, no ale umówmy się, przyklejenie folii na taśmę dwustronną do stelaża sufitu z kartą gipsów, no nie jest jakimś takim zadaniem, żeby było warto na tym zaoszczędzić, więc rzeczywiście oszczędność mizerna, a jeżeli ktoś chciałby wybudować dom bez takich dziwnych oszczędności, bez takich dziwnych pomysłów, no to zapraszam jak najbardziej do mnie. Wszystko znajduje się, wszystkie namiary na mnie znajdują się w komentarzu, nie w komentarzu, w opisie pod filmem.
No, tak. Jeżeli ktoś jednak nie chce się budować z generalnym wykonawcą, a bardziej planuje budowę systemem zleconym, gospodarczym, to zapraszamy do naszego kompleksowego kursu, który zabiera praktycznie wszystkie szczegółowe informacje, jak wybudować dom od fundamentów do stanu deweloperskiego włącznie, a razem z kursem także otrzymujecie dostęp do grup na Facebooku, na Discordzie. Łącznie mamy już ponad 1600 kursantów, więc warto wybudować dom z pełną wiedzą, korzystając z doświadczeń naszych, a także innych specjalistów, którzy są na grupie, no i z doświadczeń także naszych kursantów, bo już wielu z nich zakończyło budowę i teraz udzielają porad, pomagając innym. Tak więc zapraszam na stronę jaksiewybudować.pl.
Tak, to wiesz, to też jest dobry przypadek, jeszcze taki przykład do omówienia. Gdyby ktoś kupił kurs, nie zaoszczędziłby ani na kursie, ani 300 zł na tej folii paroizolacyjnej, natomiast zaoszczędziłby dużo, dużo, dużo kłopotów i myślę, że to by się bardzo mocno opłaciło. No ale jakby, dobra, idziemy w drugi przykład, z którym się też zderzam, który widzę nazbyt często, a mianowicie deskowanie, pełne deskowanie dachu plus papa albo membrana zamknięta dyfuzyjnie, czyli bez możliwości przepuszczania pary wodnej, jakiś produkt bitumiczny. No i w takim wypadku tak jak mówiłem wcześniej, powinna być zastosowana szczelina wentylacyjna. Natomiast dlaczego zwracam uwagę na ten przypadek? Bo to jest przypadek dosyć powszechny, bo jednak dachy z pełnym deskowaniem i z tym produktem bitumicznym z papą na dachu w Polsce uchodzą za coś ekstra lepszego. No i okej, jeżeli ktoś ma takie zdanie, nie będziemy dzisiaj tego tematu szczegółowo rozważać. Na to przyjdzie jeszcze czas. Natomiast też w dzisiejszych czasach no niemalże standardem robi się już wentylacja mechaniczna. I co to powoduje? Powoduje to coś takiego, że w toku budowy często przed zimą mamy zrobione pełne deskowanie, papę, później docelowe główne pokrycie dachu. Czasami jest zrobiona elewacja, czasami nie, różnie bywa. Są zrobione okna, żeby zamknąć budynek na zimę. Z racji, że jest wentylacja mechaniczna, no to nie mamy żadnych kominów ani innych punktów wentylacyjnych. No i okazuje się nagle, że budynek się zrobił dosyć szczelny, sam z siebie, nie ma zbyt wielu punktów, gdzie się coś może wentylować. Jeśli jest elewacja, to już tym bardziej. Jest właściwie szczelny budynek z zewnątrz, a w środku dalej jest jakaś zamknięta wilgoć technologiczna z betonu, z zaprawy, z pustaków, z których były murowane ściany, no bo to wiadomo, że w trakcie produkcji miało jakąś swoją tam wilgotność, do tego na budowie zmokło nie raz, nie dwa i ma w to w sobie ileś wody, więc w środku budynku jest mnóstwo wody, która nie ma za bardzo gdzie odparować, bo jeszcze są fiksy, teraz okna najmodniejsze bez możliwości otwarcia, tak, więc robimy sobie troszeczkę zamkniętą puszkę i tak jak mówiłem, mogłoby to wszystko ujść przez dach, ale no jest membrana zamknięta dla pary wodnej. No i co się dzieje? I dzieje się to, że drewno najczęściej nie było suszone, a właściwie mało kiedy kto stosuje suszone drewno na pełne deskowanie dachu, no bo to wychodzi dosyć drogo jednak. Było to teoretycznie zaimpregnowane na jakiś magiczny kolor mający odstraszać pleśnie i grzyby, ale pleśnie i grzyby niestety nie za bardzo znają się na kolorach i nie zostały odstraszone, tak? Bo jakby impregnowanie zanurzeniowe mokrego drewna ma zerową skuteczność, bo jeżeli drewno jest mokre i nic w niej nie może wsiąknąć, to impregnowanie zanurzeniowe jakimkolwiek środkiem generuje tylko co najwyżej kolor powierzchu, tak? No i co się dzieje? Wysoka wilgotność, niska temperatura na zewnątrz, w środku troszeczkę wyższa, no i na tym dachu przez okres zimowy po prostu beztrosko, wesoło rozwijają się wszelkiego rodzaju formy życia. No i na wiosnę, no i na wiosnę mamy już bardzo ładną, kolorową, biało-zieloną na przykład, biało-zielony sufit z pełnego deskowania. No i wtedy jest zastanawianie się, co z tym fantem zrobić, czy zakryć, czy czyścić, czy szlifować, czy jakieś środki biobójcze, cokolwiek. No można tego uniknąć bardzo prosto, trzeba po prostu albo wentylować budynek, albo nie stosować w takim okresie jako wstępnego krycia papy nieprzepuszczalnej dla pary wody, no bo to się kończy właśnie tak jak opisałem, więc na ten przypadek też zwracam szczególną uwagę i to nie ma absolutnie nic wspólnego z tym, czy ta szczelina wentylacyjna zostanie zrobiona, czy nie ma zostanie zrobiona, to ma jakby wspólne z tym przypadkiem, o którym mówimy, to, że właśnie nawet nie zostanie często zrobiony wlot i wylot ze szczeliny wentylacyjnej, już nie mówiąc o samej szczelinie, żeby ten budynek mógł się wentylować, więc to jest jakby taki ważny przypadek.
Czyli nie wynika z tego wniosek, żeby się też trochę nie spieszyć, no bo jak się spieszysz, zamkniesz sobie całą wilgoć budynku, to potem możesz mieć potencjalnie problemy, a czasami po prostu potrzeba tego czasu i pewnych rzeczy no, nie przeskoczysz.
Znaczy wiesz co, jakby pośpiech niekoniecznie jest tutaj najgorszym wrogiem. Najgorszym wrogiem jest zrobienie czegoś bez świadomości, tak? Bo w takim przypadku nie stanie się nic złego, jeżeli zostawisz na przykład wszystkie okna otwarte na zimę. To nie będzie tragedii, tak? To jakby te deski na pełnym deskowaniu nie wyschną. Nie ma najmniejszych szans, żeby wyschły. Ale nie będą dostawały dodatkowej ekstra wilgoci i nie będzie środowiska dla rozwojów grzybów, tak? Bo przeciąg, niskie temperatury, nie powinno się tam wtedy stać. One i tak dopiero wyschną na wiosnę, tak de facto. No a co można zrobić, żeby tego uniknąć? Po pierwsze wietrzenie, to już mówiłem tak czy siak, niezależnie od tego, co dalej się wydarzy. Po drugie membrana paroprzepuszczalna na dachu. A po trzecie, zamiast desek mokrych, prosto z tartaku, tylko o magicznym kolorze, to lepiej zastosować płyty OSB, które ostatnio jak robiłem, to nawet wychodziły taniej niż deski, tak? I są suche. No tak.
A to ci dopiero. To się nie spodziewałem.
A widzisz. No. Będziemy testować. Będziemy testować to jeszcze na pewno. No i jakby i po problemie, tak? I pośpiech, wiesz, wtedy nie ma żadnego znaczenia. Można pracować dalej, robić jakieś inne rzeczy albo zostawić budynek do schnięcia i się nic złego nie stanie.
Jasne. Także dopytam, bo jak stosujesz płyty OSB, które są równe, no to musisz jeszcze jakieś zrobić, rozumiem, otwory, szpary, żeby wilgoć mogła się przez to przedostawać. No bo jak deskujesz dach, no to siłą rzeczy masz te szpary między deskami, bo one nie są równe, albo nie powinny być, więc trzeba o to zadbać. To nie możesz, no, nie możesz zamknąć tak nie do końca, tej przestrzeni.
Tak nie do końca, bo płyta OSB nie jest blokadą dla pary wodnej. Ona jakby, wiadomo, że deska ze szczelinami, tak, gdzie powietrze może swobodnie przechodzić, jest zerową blokadą dla pary wodnej, no ale płyta OSB też nie jest jakby, mimo to, że ona jest troszeczkę szczelniejsza, w sensie nie przepływa przez nią tak powietrze beztrosko, no to ona nie jest jakimś wielką blokadą dyfuzyjną. No jeżeli mamy na dachu, na wstępnym deskowaniu mamy papę, no to jakby i tak nie ma tego tematu, bo to jest wszystko zamknięte dyfuzyjnie. Natomiast jeżeli robimy dach z membraną wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności, to płyta OSB też parę przepuszcza. Nie tak super, jak deski ze szparami, ale też tą parę wodą przepuszcza. I co najważniejsze, ten opór dyfuzyjny jest dużo mniejszy niż opór dyfuzyjny w folii paroizolacyjnej pod spodem, więc ta ilość pary wodnej jest mała i ona sobie spokojnie przez te płyty OSB poradzi i przejdzie.
Proszę. Ekstra. No to już pojechałeś technicznie, no bo już o jakiejś dyfuzji. Natomiast jeżeli ktoś planuje budowę domu, ale na razie potrzebuje podstaw, czyli jaki dom wybudować, jakie parametry, jak za to wszystko się zabrać, to mamy fajną rzecz, mianowicie mamy kursy, ale mamy też darmowe kursy. Wystarczy się zapisać do newslettera. Po zapisie do newslettera dostaniecie miłą wiadomość i tam możecie wybrać jeden lub dwa kursy. Jeden kurs jest dla osób, które jeszcze nie mają działki, a chcieliby mieć działkę, więc tam są podstawowe informacje, na co uważać, na co się nie nabierać, jakich sztuczek używają właściciele działek, żeby wcisnąć działkę, która nie zawsze jest gotowa pod budowę domu. I drugi kurs, który przygotuje was do budowy domu, czyli jest trochę technologii, o tym, jak się za to wszystko zabrać. Link do zapisu niżej. Wybierzcie sobie kurs. Kurs przychodzi mailowo w odcinkach. Natomiast jeżeli chcecie kompleksowe kursy, to na stronie jaksiewybudować.pl znajdziecie aż 3 kursy na każdy etap budowy. Dostęp jest nieograniczony, dożywotni, tak więc warto z tego skorzystać, szczególnie, że od zawsze oferujemy 30-dniową gwarancję satysfakcji. Jak się kurs nie spodoba, jeżeli, nie wiem, ktoś postanowił jednak z budowy zrezygnować, nie ma sprawy, prośba o maila, numer konta, oddaję 100% płatności, tak więc no, nie ma tutaj absolutnie żadnego ryzyka. Dajemy możliwość przetestowania naszych produktów.
No i myślę, że jakby gdybyśmy chcieli, to jeszcze byśmy mogli pójść w wiele innych pobocznych wątków. Jeżeli któryś z nich was zainteresował, no to zapraszamy do napisania w komentarzach, podzielenia się swoimi pytaniami. Będziemy starali się na nie odpowiadać w kolejnych podcastach, tak, a tymczasem myślę, że możemy spokojnie na dzisiaj zakończyć. Mam nadzieję, że udało się nam wyjaśnić zjawiska, które tutaj się dzieją.
Szczególnie, że to historyczna chwila, bo pierwszy raz udało nam się skończyć podcast w 20 minut. A próbowaliśmy to robić od roku. Tak więc też jestem ciekawy, jak odbieracie trochę krótsze formaty. No,
nie przeciągaj, bo się zrobi pół godziny.
Do 30 będziemy. Na razie.
Dziękujemy bardzo. Cześć.
Cześć.